Dzień dobry. Dzień dobry z Torunia. Miasta, które kojarzy się ewidentnie z dwiema rzeczami. Po pierwsze piernikami, a po drugie z Mikołajem Kopernikiem. Wielkim polskim astronomem, który dokonując przeglądu funkcjonujących modeli na budowę Wszechświata, czy raczej Układu Słonecznego, w swoim dziele o obrotach sfer niebieskich, no, zrewolucjonizował współczesną sobie i późniejszą astronomię. Nawet nie tyle tym przeglądem, co konfrontacją tych modeli z danymi empirycznymi, z danymi obserwacyjnymi. Okazało się bowiem, że powszechnie akceptowany za jego czasów model geocentryczny należy zastąpić i ze środka Układu Słonecznego zabrać Ziemię, w to miejsce wstawić Słońce i zdegradować niejako naszą planetę do roli zaledwie jednej z wielu, które okrążają najbliższą nam gwiazdę. Z czasem okazało się, że w nieskończonym wszechświecie podobnych układów gwiazd i planet, które wokół nich krążą, jest więcej. No właśnie, ale czy na pewno? I nie mam tutaj akurat na myśli tego fragmentu o planetach innych niż Ziemia, okrążających gwiazdy inne niż Słońce. Nie, to jest akurat pewne. Chodzi mi o ten aspekt nieskończoności Wszechświata, bo nie wiem, czy wy tak mieliście, ale w moim przypadku wyglądało to tak, że kiedyś przeczytałem o tym, że Wszechświat jest nieskończony, uwierzyłem w to, zaakceptowałem to i żyłem z tą wiedzą do dzisiaj. W zasadzie nie do dzisiaj, ale do niedawna. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że okazuje się, że w środowisku naukowym, kosmologicznym, ta nieskończoność Wszechświata to nie jest taki pewnik, jak może nam się wydawać. Są alternatywne teorie, alternatywne poglądy na to, jaki Wszechświat jest. I skoro jestem w Toruniu i więcej, w okolicach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i powstaje ten odcinek we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, to wręcz nie wypada mi nie pochylić się nad tym zagadnieniem. Nad pytaniem, czy Wszechświat jest skończony, czy nieskończony, bo właśnie tutaj, w Toruniu, na tym uniwersytecie, funkcjonuje grupa badaczy, którzy mają w tej materii bardzo dużo do powiedzenia. I to nie na tle całej Polski, Europy, ale również całego świata. Dzisiaj będziecie mieli okazję ich posłuchać właśnie przy okazji odcinka dotyczącego skończoności bądź nieskończoności Wszechświata. Zapraszam. Na wstępie musimy sobie otwarcie powiedzieć i przestać się oszukiwać. Najprawdopodobniej nikt z nas tak do końca nie rozumie idei nieskończoności, a więc sam fakt, że Wszechświat jest nieskończony, tak nam powiedziano i tego się uczyliśmy, też jest dla nas taki nie do końca zrozumiały. Ale gdybym wam powiedział, że coś może pozornie nie mieć końca, a także być skończone i w ten sposób może działać Wszechświat, to prawdopodobnie jeszcze bardziej bym was zdziwił, zszokował, wyzwał intelektualnie, niż gdybym kazał wam sobie wyobrazić Wszechświat nieskończony. Jak to możliwe? Jak można to zrobić? Paradoksalnie dosyć prosto i być może część z was już miała kontakt z takimi grami? Grami komputerowymi? Graliście w grę o nazwie Asteroids? Jeżeli tak, to prawdopodobnie pamiętacie, że poza tym, że zdobywało się w niej punkty za niszczenie asteroid, to można było wylecieć z ekranu w prawą stronę i wrócić po lewej stronie ekranu, albo przedostać się przez górną krawędź i powrócić przez dolną krawędź ekranu. I teraz, gdybyśmy mieli wczuć się w pilota tego statku kosmicznego z gry, to musielibyśmy powiedzieć, że Wszechświat, jeżeli przyjmiemy, że pole gry jest Wszechświatem, jest nieskończony. Możemy podróżować ciągle prosto i nie napotykać na żadną granicę. Z drugiej strony, jako obserwatorzy tej gry, ewidentnie widzimy, że jej pole, jej przestrzeń jest skończone. Że Wszechświat, po którym się ten statek porusza, jest skończony. Są tylko spełnione takie warunki, które stwarzają pozory nieskończoności. W chemii mówi się o nich warunki ciągłości brzegowej. To są dokładnie te obserwacje, które wcześniej wyszczególniłem. Jeżeli wylecimy z ekranu na prawo, wrócimy z lewej. Jeżeli wylecimy w górę, wrócimy z dołu i oczywiście Odwrotnie. W związku z tym takie pole gry można w pewien sposób połączyć. Góra z dołem, prawe z lewym i uzyskać w ten sposób torus. Powierzchnię, która jest skończona w tym sensie, że ma skończoną wartość, pole powierzchni, ale jednocześnie nigdzie poruszając się po powierzchni takiego torusa nie napotkamy na jej koniec. A więc w odpowiednio małej skali taki podróżnik po powierzchni tej figury mógłby stwierdzić, że jest ona nieskończona. I teraz możliwe, że to, co my bierzemy za przesłanki nieskończoności wszechświata, jest właśnie związane z takimi zjawiskami, zjawiskami związanymi z krzywiznami i z taką dziedziną matematyki, która się zajmuje właśnie powierzchniami, z topologią. I wszechświat jest oczywiście dużo bardziej złożony sposób, ale jednak skończony, stwarzając pozory nieskończoności. Zresztą jesteśmy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a tutaj, jak mówiłem, są eksperci w tej dziedzinie i możemy tym ekspertom oddać głos.
W podtoruńskim obserwatorium w Piwnicach spotkałem się z profesorem Baudem Rukemą, autorem wielu publikacji w temacie krzywizny i topologii Wszechświata. Zanim jednak porozmawialiśmy na te tematy, zadałem profesorowi inne, bardziej ogólne pytanie. Dlaczego tak powszechnie dzisiaj uważa się, że Wszechświat jest nieskończony? A przynajmniej tak najczęściej się o nim mówi.
Okej. W obecnym czasie to jest w pewnym sensie leniwość, że wyjaśnić o różnych modelów Wszechświata wymaga trochę wyjaśnienia, jakie są możliwości przestrzeni. I też naukowcy, kosmologów musimy szukać budżety i mieć granty i tak dalej. Więc brakuje czasu, żeby wszystko wyjaśnić. I więc, żeby być prosto, wiele ludzi mówią, że standardowy model to jest nieskończony. Okej, żeby wyjaśnić trochę o co chodzi. Że różne możliwości skończone lub nieskończone są dwa tematy, krzywizna i topologia.
Pozwolę sobie tutaj na małe wtrącenie dotyczące tych krzywizn, bo choć nie jest to kluczowe dla zrozumienia koncepcji, to jednak dobrze by było, gdybyście przez resztę filmu mieli takie przynajmniej zgrubne, intuicyjne pojęcie, co to znaczy, że krzywizna jakiejś powierzchni jest dodatnia, ujemna albo zerowa. I podejść do zrozumienia tego tematu może być kilka, na przykład takie bardzo pamięciowe. I działa to mniej więcej tak, że jeżeli coś przypomina płaszczyznę, czyli jest płaskie, to ma krzywiznę zerową. Jeżeli coś przypomina sferę, to ma krzywiznę dodatnią. A jeżeli przypomina siodło czy coś, co łatwiej dostać, Pringlesa, to ma krzywiznę ujemną. Dużo bardziej przydatne byłoby jednak lepsze zrozumienie tego tematu i pomóc w tym mogą na przykład linie równoległe. To znaczy, co by się stało, gdybyśmy zmniejszyli się do mikroskopijnych rozmiarów i znaleźli się na powierzchni tej piłki tenisowej, tego Pringlesa czy płaszczyzny i na tych powierzchniach narysowali w naszej oczywiście mikroskali dwie linie równoległe, a potem powiększyli się z powrotem i te linie równoległe przedłużyli. Co z nimi by się stało? Na płaszczyźnie linie byłyby równoległe, czyli nigdy by się nie spotkały, ale na sferze, która przypomina ma krzywiznę dodatnią, po pewnym czasie przecięłyby się. A chips? No na tym chipsie oddalałyby się od siebie, odległość między nimi by się stopniowo zwiększała. To świadczy zaś, że mamy do czynienia z powierzchnią o krzywiźnie ujemnej. Teraz spróbuję coś zrobić. Na ekranie pojawią się dwie równoległe linie i zacznę odkształcać ten dwuwymiarowy obraz, czyli płaszczyznę, czyli powierzchnię o krzywiźnie zerowej, bo tak widzicie, w taki sposób, żeby zasymulować jej zmianę, jej krzywizny do krzywizny dodatniej, tak jak teraz, czyli tak jakby naciągam tę powierzchnię na sferę, albo do krzywizny ujemnej, czyli upycham ją na powierzchnię Pringlesa. Widzicie, co się dzieje z liniami. Tak można intuicyjnie rozumieć, co to znaczy krzywizna dodatnia, ujemna, zerowa. A jeżeli komuś jest mało, to niech zerknie, co się dzieje na powierzchniach o krzywiźnie dodatniej, ujemnej, zerowej stwierdzeniem Pitagorasa, bo a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat działa tylko na zerowej krzywiźnie, na płaszczyźnie euklidesowej, kiedy coś się z tą krzywizną dzieje, no to postać twierdzenia Pitagorasa się zmienia. Ja się nie będę nad tym zagłębiał, bo jest jeszcze jedno podejście, które mnie osobiście jest najbliższe, dlatego że pamiętam je ze studiów chemicznych, tam też mówiło się o promieniach krzywizny. Spróbujmy w jakichś punktach tych przykładowych powierzchni wyznaczyć promienie krzywizny tak zwane, czyli promienie w różnych kierunkach, które mogłyby narysować linie znajdujące się na powierzchni. Dla tego punktu na sferze promień krzywizny w każdym kierunku jest zawarty wewnątrz, ale dla tego siodła czy dla Pringlesa, a dokładniej powiedzmy dla tego punktu, jeden promień opisujący powierzchnię jest po tej stronie, ale jeżeli chipsa obrócimy, no to w prostopadłym kierunku już ten promień znajduje się po stronie drugiej tej powierzchni. Tak też można rozróżnić dodatnią krzywiznę od ujemnej. W dodatniej mamy wszystkie promienie po tej samej stronie, ujemnej po różnych stronach, a jak promienia krzywizny nie ma, czy raczej jak jest nieskończony, to mamy płaszczyznę i krzywiznę zerową.
I tu pojawia się pierwsza matematyczna uwaga od Dawida z przyszłości, który montuje ten film. W tym fragmencie chodziło mi o to, żebyście nabrali takiego ogólnego pojęcia, co to jest krzywizna i potrafili tak zgrubnie odróżnić krzywiznę dodatnią od ujemnej, od zerowej. I w tym ostatnim podejściu, tym z promieniami, warto pamiętać o tym, czy warto o tym wiedzieć, że z takiego stricte matematycznego punktu widzenia, żeby ona była poprawna, to trzeba by tutaj dać bardzo dużo gwiazdek, opowiadać o homogeniczności i tak dalej, ja tego nie chcę robić, także miejcie to z tyłu głowy, że to jest metoda w tym wydaniu, można powiedzieć, taka zgrubna, która nie daje absolutnej odpowiedzi co do krzywizny, ale pozwala mieć bardzo dobre podejrzenie odnośnie tego, czy jest ona dodatnia, czy ujemna, czy zerowa. To tyle wyjaśnienia, teraz wracamy do narracji.
Macie 3 sposoby, wybierajcie. Mam nadzieję, że chociaż mniej więcej zaczynacie to intuicyjnie rozumieć, ale zanim przejdziemy jeszcze do meritum, czy do tematu odcinka, chociaż to tak naprawdę jest też temat odcinka, warto zaznaczyć jedną rzecz. Mianowicie krzywiza nie jest dana raz na zawsze jakiejś powierzchni, tylko może być lokalna. Znaczy w niektórych miejscach dana powierzchnia może mieć krzywiznę zerową, w niektórych dodatnią, w niektórych ujemną. I każdy z nas na pewno zna takie powierzchnie, które mają zróżnicowaną krzywiznę. Od trzeba przywołać tutaj przykład gór albo wzgórz. Jeżeli stoimy na szczycie, w każdym kierunku musielibyśmy się poruszać w dół, a to oznacza, że krzywizna w takim punkcie jest dodatnia. Natomiast są też takie miejsca, gdzie do przodu, do tyłu byśmy schodzili, czyli poruszali się w dół, a na lewo, na prawo musielibyśmy się wspinać, czyli poruszać do góry. Takie punkty siodłowe to z kolei punkty, w których krzywizna jest ujemna. Z wszechświatem jest, a raczej może być tak samo, przynajmniej zdaniem części badaczy, czy badacza między innymi, którego za chwilę usłyszycie, a to pytanie o krzywiznę jest bardzo ważne, bo niezerowa krzywizna, czy raczej dodatnia krzywizna, może na przykład wskazywać na to, że rzeczywiście wszechświat jest skończony w specyficzny sposób, stwarzający pozory nieskończoności, ale jednak. Z drugiej strony, gdyby okazało się, że wszechświat jest płaski, że jego krzywizna jest zerowa i założymy, że nie ma granic, no to wskazuje to na jego nieskończoność. Dlatego to wszystko, czy intuicyjne przynajmniej zrozumienie tych kwestii jest tak istotne dla tematu, który dzisiaj poruszam, czy raczej poruszamy.
Kosmologia to jest nauka, więc chcemy sprawdzić cały model wszechświata, model Einsteina, przestrzeń, czas przestrzeń. I to jest, co robiliśmy w XX wieku. I modelu Einsteina to jest trochę trudne z punktu widzenia matematycznego. Więc model, który używamy, który był najdłużej używany w XX wieku, jest bardzo uprostowanym modelu, a very simplified model. I w tym kontekście krzywizna jest raczej blisko zero.
Jak zapewne się spodziewacie, przejście od tego uproszczonego modelu, o którym przed chwilą mówił profesor, do modeli, które on stara się stosować, bardziej złożonych, bliższych równaniom Einsteina, towarzyszy ale. I to takie duże, duże ale. Zanim jednak usłyszymy, o co w tym ale chodzi, jedna ważna uwaga, bo mówiąc o płaskości wszechświata tutaj, mamy na myśli płaskość w takiej ogromnej skali. To wszystko, o czym na 100% słyszeliście, czyli odkształcenia czasoprzestrzeni wokół masy, czy te wszystkie czarne dziury, piękne wizualizacje, które starają się nam pokazać, co to znaczy, że czasoprzestrzeń się odkształca, to wszystko jest prawdziwe, ale bardzo lokalnie. Mówiąc o płaskości, profesor miał na myśli ujęcie bardziej globalne i mówiąc o krzywiznach, też będzie miał ujęcie dużo bardziej globalne w skali galaktyk, a nie pojedynczych masywnych obiektów. Pamiętajcie o tym, to wszystko jest prawda, tutaj niczego nikt nie zamierza odwoływać, a teraz to zapowiedziane duże ale.
Kiedy mówimy o, że wszechświat jest płaski, w sensie surowym, to znaczy, że nie istnieją galaktyki. Ewidentnie to jest absurdalne, ale to jest jakiś trik matematycznie, ponieważ równania Einsteina, a matematyka Einsteina w teorii względności, jak mówiłem, jest trochę skomplikowane. Więc żeby mieć coś praktycznie, żeby porównać z obserwacjami, było trochę ściąganie. Bardzo inteligentne osoby, przez bardzo inteligentne osoby, ale też w tym uczestniczym. Ale próbuję zrobić lepsze. Więc w tym sprostowany sposób, pierwsze mówimy, że nie ma galaktyki, wtedy mamy fajny model. Potem musimy przypominać, ale jednakże galaktyki istnieją, bo bez galaktyki nie mamy Ziemi. Nie ma Ziemi. Więc są jakieś triki, żeby dodawać galaktyki. I w artykuł, który opublikowaliśmy rok temu, jest bardzo jasny dowód, że jeśli robimy obliczenie dla świat i galaktyki w tym samym czasie, żeby tworzyć galaktyki, musi być w lokalnym regionie krzywizna dodatni. Inaczej nie mogą być galaktyki.
I teraz, jak mówiłem, to jest kwestia otwarta. Póki co temat skończoności czy też nieskończoności Wszechświata, a więc jeszcze bardziej otwartą kwestią jest to, że jeżeli jest on skończony i ma jakiś kształt, to jaki to będzie kształt? Niemniej, opierając się głównie raczej o modele matematyczne niż empiryczne pomiary astronomiczne, można stworzyć kilka propozycji. I teraz spróbujcie wyobrazić sobie albo odgadnąć, jaki to będzie kształt. Czy to będzie torus, czy to będzie kula, czy sfera. No nie, to znaczy może i tak, ale bardzo ciekawa propozycja pochodzi właśnie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i to jest na pewno bryła, o której w pierwszej kolejności nie pomyśleliście. Dwunastościan foremny.
To może być dobry kandydat dla kształtu Wszechświata. W tym przypadku jest krzywizna dodatna, ale też Wszechświat byłby skończony, ale jeszcze nie ma silnej dowody. I to jest związane z problemem krzywizna lokalna, bo prawdziwy Wszechświat to nie jest jednorodna. Są regiony, gdzie są galaktyki, są wielkie pustki, więc w pustki Wszechświat jest więcej pusty i gdzie są galaktyki i gromady galaktyki jest krzywizna dodatni. I żeby dobrze analizować obserwacje, musielibyśmy lepiej zrozumieć, jak analizować całe te zmiany w krzywizna lokalne. Więc w grupie tutaj w piwnicach, w UMK, pracujemy na tym w tym momencie. To nie jest proste.
I wydaje mi się, że nie jest to proste z bardziej złożonych powodów, niż mogłoby się w pierwszej kolejności wydawać. No pamiętajmy, to, że my stworzymy jakąś teorię i ona ma, powiedzmy, sens matematycznie, samo w sobie nie waliduje tej teorii. nie potwierdza tej teorii, no bo jest jeszcze pewna ważna kwestia. Jeżeli proponujemy coś nowego, to nie możemy odrzucić w 100% tego starego pod warunkiem, że to nowe nie będzie też tego starego tłumaczyło. Czyli jeżeli mamy jakiś obecny stan wiedzy, za którym przemawiają pewne obserwacje, to chcąc wprowadzić nowe wyjaśnienie, musimy też wyjaśnić w ten sposób to, co obecnie obserwujemy. Na przykład, jeżeli spojrzymy na kwestię rozszerzania się Wszechświata, bo jak wiemy, Wszechświat się rozszerza i co więcej, tempo tej ekspansji Wszechświata stopniowo przyspiesza. Według obecnego stanu wiedzy najczęściej tłumaczy się to istnieniem czy działaniem tak zwanej ciemnej energii, bardzo tajemniczego tworu. Obecnie mówi się, że ilość ciemnej energii jest stała w danej objętości, a więc kiedy Wszechświat się rozszerza, objętości przybywa, przybywa ciemnej energii, ciemna energia przyspiesza rozszerzanie Wszechświata, przyspiesza powstawanie nowej objętości, przyspiesza powstawanie nowej ciemnej energii, która przyspiesza rozszerzanie Wszechświata i tak dalej, i tak dalej. I teraz na przykład część badaczy wskazuje, że ciemna energia w ewolucji Wszechświata zaczęła być istotna w momencie, kiedy zaczęły powstawać pierwsze galaktyki. Czy to jest przypadek? Być może, a być może nie, bo idąc tym tropem topologicznym, hipotezy topologicznej, mogłoby to być wytłumaczone w inny sposób, zakładając, że pustka, która powstała w momencie, gdy masa kondensowała się w galaktyki, ma krzywiznę. Ma krzywiznę ujemną i taka krzywizna mogłaby pełnić dokładnie tę samą rolę, przynajmniej wskazuje na to matematyka, co zaproponowane obecnie wyjaśnienie polegające na tej tajemniczej ciemnej energii. A więc ujemna krzywizna mogłaby przyspieszać rozszerzanie Wszechświata.
Duża część Wszechświat jest w pustki. Według sposobu obliczenia to może być 60%, 90%. I pustki nie są 100% pustki, ale jest ujemna krzywizna związana przez równanie Einsteina z więcej szybki rozszerzenie się Wszechświata. Więc podobne jak ciemnej energii. Więc od ostatnich kilku lat w moim grupie tutaj w UMK dużo pracujemy na pytanie, jeśli zrobimy obliczenie i porównamy z obserwacjami trochę lepsze niż leniwym sposobie, a czy będziemy mogli pokazywać, że ciemnej energii to jest tylko zrobić dobrze prace domowe. Że kosmologów byliśmy trochę leniwi, obliczenie było trochę za trudne, teraz próbujemy to zrobić i wtedy zamiast coś bardzo dziwne, egzotyczne, ciemnej energii, to jest tylko efekt, że teraz mamy duże pustki i Wszechświat rozszerza się trochę więcej szybko.
Jak zapewne zauważyliście, dotychczas mówiliśmy o dowodach matematycznych. Kwestie pomiarowe są dosyć problematyczne, na przykład mikrofalowe promieniowanie tła, które jest w pewien sposób zdjęciem młodego Wszechświata, pozostawia bardzo, bardzo, bardzo niewielkie szanse na to, że Wszechświat nie jest płaski, a więc implikuje, że niemal na pewno jest nieskończony. Ale Wszechświat teraz młody nie jest i badacze z grupy profesora Rukemy z optymizmem i nadzieją patrzą na to, co mogą przynieść najbliższe lata badań i pomiarów.
Z następne 5-10 lat będziemy mieć bardzo wiele danych. Więc pracujemy na przewidywaniu i dla różnicy między standardowym modelem, trochę przesadzam, ale żeby wyjaśnić, jest trochę standardowy model z bajki, kiedy mówimy, że galaktyki nie istnieją. I my pracujemy na model w sensie teorii względności Einsteina. I chcemy zobaczyć, w jakim przypadku są różne przewidywania i wtedy będziemy prawdziwe testy w obserwacji.
I szczerze mówiąc, bardzo mnie cieszy, że takie koncepcje są rozważane w Polsce, naprawdę. Tym bardziej, że rozważane są na uczelni, która nie dość, że jest zlokalizowana w mieście Mikołaja Kopernika, to jeszcze nosi jego imię. Więc jeżeli chcecie takie rzeczy robić, to wiecie, gdzie można znaleźć osoby, które się tym zajmują. Nie trzeba wyjeżdżać za granicę. Dziękuję serdecznie za pomoc merytoryczną Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika. Zostawiam linki do nich w opisie. Koniecznie tam zajrzyjcie. A teraz przejdę do podsumowania, bo każdy film powinien kończyć się podsumowaniem. Na koniec powinno pojawić się podsumowanie. Odpowiedź albo próba odpowiedzi na pytanie, czy wszechświat jest skończony, czy nieskończony. Ale nie umiem tego powiedzieć. Albo inaczej, nie umiem tego powiedzieć z rozsądną pewnością, z rozsądną wiarą w moje słowa. Nawet jeżeli damy wiarę tej części naukowców, którzy twierdzą na podstawie wielu pomiarów, że wszechświat, jeżeli chodzi o jego kształt, jest niemal na pewno płaski, to tak naprawdę nie wiadomo, jak dużo tego wszechświata zmierzyliśmy. Widzimy. To znaczy inaczej. To akurat wiemy. Z różnych względów, nad którymi nie będę się teraz zagłębiał, nie jesteśmy w stanie obecnie spojrzeć dalej niż jakieś 46 miliardów lat świetlnych. Ale nie wiemy, jak dużo to jest, jaki to jest wycinek całości, czy to jest połowa, czy może, jeżeli wszechświat jest nieskończony, to nieskończenie mały ułamek. Czy 1/10, czy może, jak twierdzą niektórzy badacze, mniej niż 1/250. Chodzi mi tutaj o to, że ta ogromna przestrzeń wszechświata, którą możemy obserwować, może okazać się tak naprawdę ziarenkiem piasku na bezkresnej pustyni. I niewykluczone, że to, co tutaj mierzymy, jest reprezentatywne dla całego wszechświata, a może żyjemy w bardzo specjalnym miejscu. Tego możemy nie wiedzieć. Oczywiście nie na tyle specjalnym, żeby cofać się do czasów przedkopernikańskich i myśleć, że jesteśmy w centrum wszechświata, ale niewykluczone, że to, co widzimy, to jest po prostu mały, lokalnie płaski wycinek globalnie niepłaskiego wszechświata. I najciekawsze jest to, że możemy nigdy nie poznać konkretnej odpowiedzi, bo to, czy jesteśmy w stanie ją osiągnąć, czy nie, zależy od tego, jak brzmi. Jeżeli wszechświat jest skończony, to owszem, istnieje szansa, że znajdziemy na to dowody, ale jego nieskończoność może oznaczać, że nigdy jej nie dowiedziemy. Że ta prawda zawsze pozostanie przed nami zakryta. Do zobaczenia, do usłyszenia.